Zatem uwaga kierowcy, 77 o poranku niekoniecznie szczęśliwa. W podkarpackiej Jelnej zderzenie czterech osobówek i droga zablokowana.
Od niej zaczynamy fakty, a potem zatrzymani kurierzy migrantów. W sumie 11 osób.
Czechy i Słowacja między innymi wobec Polaków zaostrzają restrykcje covidowe.
A gościem porannej rozmowy w RMF FM za chwilę będzie wiceszef MSZ-u Piotr Wawrzyk.
Cztery samochody osobowe zderzyły się o poranku w Jelnej na drodze numer 77 na Podkarpaciu.
Tam zablokowana jest trasa Nowa Sarzyna-Leżajsk. W tym wypadku jedna osoba została ranna.
Przez weekend podlascy policjanci zatrzymali 11 kurierów, którzy przewozili migrantów z polsko-białoruskiej granicy.
Z nami jest teraz nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, dzień dobry. Ile w sumie osób przewozili w samochodach kierowcy?
Było to ponad 100 osób. Rekordzistą był Belk, który został zatrzymany w Hajnówce. W dostawczym Mercedesie przewoził 27 osób. Jeden z kierowców został zatrzymany dopiero po pościgu. Mężczyzna, obywatel Syrii, uciekał lokalnymi drogami w pobliżu Bielska Podlaskiego. W samochodzie przewoził 10 rodaków. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Od początku kryzysu migracyjnego podlascy policjanci zatrzymali 166 kurierów, którzy przewozili ponad 700 osób.
Czechy i Słowacja zaostrzają od dziś restrykcje związane z rozwojem czwartej fali COVID-19. Z największymi obostrzeniami muszą liczyć się niezaszczepieni.
Informacje dotyczące ograniczeń zebrał dla nas Maciej Pałachicki.
W Czechach od dzisiaj we wszystkich pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a do restauracji mogą wchodzić tylko zaszczepieni. Polska znalazła się na liście krajów czerwonych, co oznacza, że osoby bez certyfikatu unijnego muszą liczyć się z koniecznością kwarantanny i obowiązkowego testu PCR nie wcześniej niż 5, ale nie później niż 14 dnia po przybyciu do Czech. Na Słowacji natomiast od dzisiaj 10 powiatów zakwalifikowanych jest do strefy czarnej. To 2 razy więcej niż jeszcze wczoraj. Oznacza to konieczność chodzenia tam w maseczkach nawet na ulicy. Zamknięte hotele i akwaparki. Restauracje mogą sprzedawać tylko dania na wynos, a niezaszczepieni nie mogą korzystać z basenów ani wyciągów narciarskich.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Dzień dobry, mówię mojemu gościowi.
Dzień dobry.
Tym gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek, którego bardzo wiele łączy z jednej strony z Denisem Bergkampem, wybitnym piłkarzem, i Włodzimierzem Czarzastym. Wie pan, co pana z nimi łączy?
Pewnie nie, ale zaraz się dowiem.
No to już pan wie chyba, bo nie lata pan podobno z samolotami.
Nieprawda.
Nieprawda, lata pan.
Nieprawda, latam.
Kiedyś pan...
Ostatnio byłem przecież, być może pan tego nie śledzi, z prezydentem na Cyprze. Nie da się tam z prezydentem dojść na piechotę bądź dojechać rowerem.
A to skąd te opowieści, że pan nie lata?
Stąd Gazeta Wyborcza, dokładnie pan redaktor Wroński, mają kiepskie źródła wiedzy w MSZ-cie.
Włodzimierz Czarzasty i Denis Bergkamp nie latają, ale z jednego pan się nie wywinie. Bardzo wiele łączy pana z Arnoldem Schwarzeneggerem.
Uścisk dłoni, tak.
Uścisk dłoni. Więcej powiem, pan miał taki plakat wyborczy, w którym się pan nazywał świętokrzyskim Schwarzeneggerem.
No nie do końca.
No był taki piękny...
Świętokrzyski Terminator.
Przepraszam, nie Schwarzenegger, świętokrzyski Terminator. Wie pan, ja nie śledzę może zbyt uważnie wszystkich ról Arnolda Schwarzeneggera, ale rozumiem, że to nie z powodu muskulatury.
No, znaczy, nie do końca. Sylwetką powiedzmy, że nie do końca przypominam Arnolda.
To co pana z nim połączyło oprócz ścisku dłoni?
Determinacja i podejście do tego, do spraw takie, jakie prezentował w filmach. Czyli no dobrze, pełna determinacja i dążenie do celu pod każdym względem.
Panie ministrze, to zostawmy w takim razie Arnolda Schwarzeneggera, zostawmy to, czy pan lata, czy nie lata. Cieszę się, że pan lata, cieszę się, że pan do nas doleciał. Mam dla pana też jeszcze jedną dobrą wiadomość. Otóż Donald Tusk załatwił nam pieniądze europejskie. Jak przyjechał, to napisał na Twitterze, że mogę wszystkich uspokoić, że nikomu w Europie nie przyjdzie do głowy, by karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Polska te pieniądze dostanie, to mogę zagwarantować. Tyle słowa Donalda Tuska.
A jeszcze kilka tygodni twierdził, że żadnych pieniędzy nie dostaniemy, kiedy okazało się, że premier Morawiecki po rozmowach z przywódcami był pewien, że te pieniądze dostaniemy, no to Donald Tusk przypisuje sobie po prostu sukcesy premiera Morawieckiego. Jak się nie ma własnych sukcesów, to trzeba korzystać z innych.
Czyli to nie jest tak, że Donald Tusk wykorzystał swoje kontakty brukselskie i załatwił nam pieniądze?
Pan się między innymi zapewne opiera na tym słynnym twicie pana byłego premiera, byłego szefa Rady Europejskiej, obecnie szefa Europejskiej Partii Ludowej.
Tak.
I tutaj tak, można powiedzieć, w pewnym sensie za rękę został złapany, że napisał nieprawdę.
Mianowicie?
Mianowicie wymienił tam Słowenię.
Ale to
jako, kraj, który jest zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce, podczas gdy premier tego kraju kilkakrotnie, wielokrotnie powtarzał, że w tym sporze Polska ma rację i tutaj nie ma żadnego z jego punktu widzenia dylematu, po której stronie stanąć, więc widać, że ten tweet po prostu nie oddawał
sobie
rzeczywistości.
Ale zostawmy teraz tweety, wpisy Donalda Tuska. Rozumiem, że pan twierdzi, że to nie Donald Tusk, tylko Mateusz Morawiecki załatwił nam te pieniądze i teraz chciałbym spytać o ten tryb dokonany, no bo na razie wygląda na to, że ta dyplomatyczna szarża premiera Morawieckiego, przypomnijmy, że na szczycie w Brukseli spotkał się z prezydentem Macronem, z kanclerz Merkel, z premierem Hiszpanii Sanchezem, no na razie efektów twardych nie ma, nie dostaliśmy tych pieniędzy, chociaż od maja, od początku maja mamy złożony wniosek.
Ale zwróćmy uwagę, jaka jest sekwencja pracy Komisji Europejskiej w tej sprawie. Z jednej strony Komisja miała określony termin na opracowanie swojego stanowiska. Już wiele tygodni minął temu.
No właśnie.
A dopiero można powiedzieć, że sprawa z punktu widzenia decyzji Komisji o przyznaniu poszczególnym krajom zgody na tak zwane KPO, wtedy dopiero nabrała tempa. Więc ale niewątpliwie wina w tym zakresie leży po stronie Komisji, bo nie ma przeszkód formalnych, żebyśmy tych pieniędzy mogli nie dostać. Rzecz w tym, że Komisja jest, no powiedzmy, opieszała w swoim działalności.
Ale dostaniemy te pieniądze?
Według mojej wiedzy tak.
No dobrze, ale czy ktokolwiek, czy te spotkania brukselskie premiera cokolwiek dały nam, to znaczy, czy one sprawę posunęły naprzód? Bo na razie, niech się pan nie gniewa, to wygląda tak, że każdy mój gość z Prawa i Sprawiedliwości pytany o to, czy dostaniemy pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, to wszystko wina tej okropnej Brukseli. Po drugie, oczywiście, że dostaniemy.
Ja nie powiedziałem, że to wina okropnej Brukseli.
Dobrze, ja to trochę upraszczam. Ale tak czy owak powiedział pan, że to niezrozumiałe są działania Komisji Europejskiej. Jeszcze raz. Kiedy będą efekty? Kiedy będą pieniądze?
Pieniądze to pewnie dwa, trzy tygodnie dłużej niż decyzja Komisji, a decyzja Komisji myślę w najbliższych tygodniach. Czyli inaczej mówiąc, jeszcze w tym roku wygląda na to, że gotówka będzie.
No dobrze, gotówka będzie i to są te efekty. A nie ma pan wrażenia, że no, szukamy też poparcia może nie tam, gdzie powinniśmy? Czy naszą nową sojuszniczką w staraniach o pieniądze ma być Marine Le Pen, szefowa francuskiego Frontu Narodowego? No.
Ale panie doktorze, proszę nie iść w ślady Donalda Tuska i nie pomijać tych spotkań z przywódcami politycznymi krajów członkowskich Unii, które miał premier Morawiecki.
Wielce, szanowny panie
ministrze, bo to tam była mowa o tych pieniądzach.
Gdyby pan zechciał słuchać tego, co mówiłem, zadając panu pytania, a nie tylko mówić takim przekazem dnia, to by pan zapamiętał, że jakąś minutę temu wymieniałem spotkania z prezydentem Macronem, kanclerz Merkel, z premierem Sanchezem, a teraz pytam pana o tweeta, którego umieściła Marine Le Pen, na którym jest na zdjęciu z premierem Morawieckim, bo premier Morawiecki spotkał się z panią Le Pen. Stąd pytanie, czy tam szukamy sojuszników, bo Marine Le Pen twierdzi, że rozmawialiśmy o niedopuszczalnym szantażu stosowanym przez Komisję wobec Polski, a ja chciałam udzielić mu wsparcia.
Nie wiem, na czym miałoby to wsparcie pani Marine Le Pen polegać.
A to po co w takim razie premier spotykał się z nią?
To jest kwestia rozmówców, którzy brali udział w tej rozmowie. Według moich informacji o pieniądzach, o tym, żeby no właśnie odblokować KPO i nie przeciągać tej procedury, była mowa na tych trzech wcześniejszych spotkaniach.
O czym premier dokładnie rozmawiał z Marine Le Pen? Ja tylko pytam, proste
proszę
pytanie,
pamiętać,
no, nie ma co
proszę
ciągnąć
pamiętać,
tego wątku.
Że jest jeszcze drugie pole do współpracy w ramach Unii. To nie tylko jest KPO, ale jest też współpraca na forum Parlamentu Europejskiego.
I rozumiem, że chcecie współpracować z Marine Le Pen.
To nie jest kwestia współpracy z tą czy inną partią, to jest kwestia rozmów politycznych z przedstawicielami różnych frakcji w Parlamencie Europejskim, z różnych partii, które są reprezentowane w Parlamencie Europejskim.
7:50 naszym gościem jest Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, ale ja jednak nadal nie uzyskałem odpowiedzi w takim razie, po co premier się spotykał z Marine Le Pen. To jest proste pytanie i prosta odpowiedź. Idziemy dalej.
Wydaje mi się, że starałem się na to odpowiedzieć.
To proszę jeszcze raz może, do mnie nie dotarło.
To było spotkanie, proszę zwrócić uwagę też na czas, po debacie w Parlamencie Europejskim na temat między innymi tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tych mitycznych pieniędzy,
dobrze,
o których pan powiedział. Natomiast
pani
Marine Le Pen reprezentuje pewną siłę polityczną na francuskiej scenie politycznej, która ma również swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.
To wiemy, po co się nie dowiemy od pana, to może się dowiemy od pana.
Ale właśnie o tym mówię, o współpracy na forum parlamentu była ta rozmowa.
Ale kiedy ja zadałem panu pytanie, czy chcemy współpracować z Marine Le Pen w Parlamencie Europejskim, to pan powiedział, że nie. Panie ministrze, w takim razie ostatnie pytanie w części radiowej, to jest pytanie o Turów. Ta długa historia z naszą kopalnią i elektrownią się ciągnie i ciągnie. Czy nowy czeski rząd spowoduje, że łatwiej nam będzie się dogadać w sprawie Turowa? A jeśli tak, to kiedy będą te rezultaty? Kiedy Czesi wycofają skargę?
A kiedy wycofają, to już pewnie od nich będzie zależało. Natomiast no jeżeli mówimy o rozmowach, to zwracam uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, to oświadczenie...
Panie ministrze, kiedy? Bo naprawdę...
Myślę, kwestia najbliższych dni, najwyżej dwóch tygodni, kiedy rozmowy zostaną wznowione.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem. Będę pytał o reparacje wojenne, o pieniądze i o wojnę.
Bardzo dziękujemy. Jeszcze w tym roku będzie gotówka z Krajowego Planu Odbudowy. Takie zapewnienie składa gość porannej rozmowy w RMF FM.
Rozmowa z terminatorem Świętokrzyskiego słyszeliśmy przed chwilą. Trwa w sieci Piotr Wawrzyk kontra Robert Mazurek. Polecamy. Fakty wracają o 8.30.
Tam na pewno aktualne informacje dla kierowców. Zablokowana, jak słyszeliście w faktach, 77 w podkarpackiej Jelnej po zderzeniu czterech osobówek.
Ruch wahadłowy o poranku, natomiast na 62 w Paplinie. To już mazowiecki odcinek Węgrów-Łochów. Jak informowaliśmy w faktach, w Paplinie zderzyły się dwa auta osobowe.
Jedźcie ostrożnie, a my w drodze polecamy fakty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.